This is a training.
Jest to szkolenie.
This is really
to naprawdę szkolenie.
And we are all trainees.
I wszyscy jesteśmy szkolonymi.
Including the brothers that are
włączywszy w to braci, którzy służą w szczególny sposób słowem. Jesteśmy wszyscy szkolonymi na szkoleniu. A celem szkolenia jest wyszkolenie nas, żebyśmy już więcej nie robili niczego w sposób naturalny, lecz w duchu i dzięki boskiemu życiu w więzi z Chrystusem. Mówię o tym, ponieważ aby być wiernym wobec Pana i wobec was wszystkich, muszę poświęcić jakieś 2 lub 3 minuty, żeby o czymś powiedzieć. Tym czymś jest coś, co nazwałbym głęboko zakorzenioną, charakterystyczną praktyką podczas wszystkich copółrocznych szkoleń i konferencji na Dzień Pamięci i Święto Dziękczynienia. Po tym, gdy poselstwo zostaje wygłoszone, i trochę sile się tu na dowcip, wydaje się, że Duch Święty prowadzi wszystkich starszych świętych do tego, żeby nie robili nic, zaś tak wielu młodszych świętych do tego, żeby podbiegli do mikrofonu i najczęściej nie powiedzieli niczego treściwego. Są pewne poselstwa, nasi bracia i siostry, podczas których powinniśmy mieć odczucie, że lepiej będzie, jeżeli niczego nie powiemy. Potwierdzenie takiego słowa nie może przyjść ode mnie. Podczas poselstwa 4, poprzedniego wieczora, udzielone nam zostało olbrzymie, niesłychane, zdumiewające objawienie o 3 częściach składowych nowego ożywienia, co obrazuje złoty świecznik. Takie poselstwo musi zostać potwierdzone przez braci i siostry, którzy do pewnego stopnia ujrzeli to i zostali przez to poruszeni. Myślę, że przez to słowo wszyscy zostajemy wydoskonaleni. Nie wylewajcie łez nad sobą i nie szukajcie dla siebie bezpiecznego miejsca. Jest to szkolenie. Zaproponowałbym więc osobom młodszym, gdy pojawi się ta nagła chęć pospieszenia do mikrofonu, po prostu zatrzymajcie się na chwilę. Zwróćcie do Ducha i przeciwstawcie się swojemu naturalnemu życiu. A wobec drogich osób starszych, ćwiczcie się w tym, żeby wasze naturalne usposobienie nie powstrzymywało was. Pan wie, ciało wie, że cenimy młodych. Wylewamy swoją istotę, by ich wydoskonalić, ale są oni młodzi i potrzebują trzeźwego przypomnienia, że są młodzi. I pewne zagadnienia poruszane podczas szkolenia takiego jak to potrzebują zostać potwierdzone przez bardziej doświadczone członki ciała. Ale jeżeli ty śpieszysz do mikrofonu, a oni podchodzą z bardziej odległego miejsca, to gdy już przyjdzie ich kolej na dzielenie się, będą musieli ograniczyć się i powiedzieć tylko jedno zdanie. Myślę zatem, że to wystarczy. Pan musi szkolić nas wszystkich w tym, żebyśmy nie żyli z nawyku, zgodnie z naszym naturalnym życiem i naszym naturalnym usposobieniem, ale byli z Nim jedno. Jeżeli chcemy coś powiedzieć, a On nie chce, po prostu przerywamy. Jeżeli nie chcemy mówić, a On chce, żebyśmy coś powiedzieli, przez wzgląd na Pana, przez wiarę będziemy ćwiczyć się, by powiedzieć coś dla zbudowania. Okej, niech Pan nas przykryje. Niech to Was nie rozproszy, gdyż teraz przechodzimy do kwestii złotego ołtarza kadzidlanego. Typ złotego ołtarza kadzidlanego w Starym Testamencie jest głęboki. Rzeczywistość złotego ołtarza kadzidlanego w Nowym Testamencie jest cudowna. Zaś posługa na temat złotego ołtarza kadzidlanego jest oświecająca. Zacytuję jedno zdanie. Uważam, że jest to niezwykłe słowo. Z dwóch źródeł. To samo zdanie z dwóch źródeł. Studium życia Księgi Wyjścia, strona 1473 i książka Podsumowanie Nowego Testamentu, strona 4271. Oto to zdanie. Zajmując się ołtarzem kadzidlanym, badamy najważniejszą sprawę w tym wszechświecie. Brat Lee nie był osobą, która przesadza. Powtórzę. Zajmując się ołtarzem kadzidlanym, badamy najważniejszą sprawę w tym wszechświecie. Ufam temu słowu, gdyż wypowiedział je brat Lee. Wierzę w to słowo, gdyż teraz wiem, że jest prawdą. Co czyni złoty ołtarz kadzidlany najważniejszą sprawą w tym wszechświecie? Zdanie to ma swój kontekst. I zasadniczo jest on następujący. Złoty ołtarz kadzidlany przedstawia w formie typu Chrystusa, który jest orędownikiem. Nie oznacza modlitwy Chrystusa, lecz Chrystusa, który się modli, Chrystusa, który się wstawia. Wiemy na podstawie listu do Hebrajczyków, rozdziału 7, wersetu 25, że w swojej niebiańskiej posłudze Chrystus żyje zawsze, żeby się wstawiać za nami. A w liście do Rzymian 8:34 czytamy, któż będzie potępiał? Chrystus modli się za nas. Księga Objawienia objawia, że Chrystus stanowi centrum boskiego zarządzania zgodnie z odwieczną Bożą ekonomią. Wyniesiony na niebiosa Syn Człowieczy ma wszelką władzę w niebie i na ziemi i wprowadza w życie Boże zarządzanie w całym wszechświecie. Zarządzanie to, sprawowane w celu wypełnienia pragnienia Bożego serca, zależy od modlitwy, która składana jest w ofierze na złotym ołtarzu kadzidlanym. Będąc głową, Chrystus modli się, by przeprowadzić Boże zarządzanie. Ale od wieków czeka na właściwą odpowiedź ze strony członków swego ciała. Możemy zobaczyć, że modlitwa składana w ofierze na złotym ołtarzu kadzidlanym to modlitwa zbiorowego Chrystusa, głowy, która się modli, i ciała, które się modli, jednej zbiorowej osoby. I proszę, zwróćcie uwagę, modlitwy te rządzą wszechświatem. Jeśli otrzymamy światło od Pana i nie będziemy się z Nim spierać, ale pozwolimy Mu nas przepoić, możemy uzyskać podwójną ogólną świadomość odnośnie modlitw chrześcijan, włączając w to własne modlitwy. Po pierwsze, będziemy musieli przyznać, że przeważająca większość modlitw zanoszona jest na dziedzińcu zewnętrznym, przy ołtarzu całopalenia, a nie w przybytku, czyli nie we wcielonym Bogu. I choć mogą to być prawdziwe modlitwy o przebaczenie, o oczyszczenie, modlitwy, które służą zastosowaniu ofiar, są one płytkie. W tej chwili tylko Pan wie, ale mogę powiedzieć, że liczba takich osób jest bardzo mała. Nawet pośród nas, które są w stanie modlić się przy złotym ołtarzu kadzidlanym. Ponieważ tak wiele z naszych modlitw to modlitwy naturalne. Pan chce nas poprowadzić dalej. Dlatego mówię to słowo. Pan jest za nami. Stawia się za nami właśnie teraz. Wie, jak pilna jest ta potrzeba. Bardzo łatwo jest powiedzieć, czy nawet zaśpiewać, może w głębi swoich uczuć, może w chwili jakiegoś rozrzewnienia, o, przyjdź, Panie Jezu. Ale możemy nie mieć żadnego pojęcia, jakich potrzeba będzie modlitw, uporczywych modlitw, rozpaczliwych modlitw, aby Pan przyszedł. Mamy zatem okazję o tym porozmawiać w ciągu mniej niż godziny, która pozostała, ale nie chcę użyć całego czasu. Potrzeba będzie czasu na odpowiedź od tych, których poprowadzi Duch. Pierwszą rzeczą, o której chcę powiedzieć, następnie przejdziemy sprawnie przez konspekt, to umiejscowienie złotego ołtarza kadzidlanego. Jest ono raczej tajemnicze, a przynajmniej niejednoznaczne. Ale możecie powiedzieć, bracie Ron, no weź, nie jest tajemnicze. Ołtarz ten znajduje się w miejscu świętym, podobnie jak stół na chleby obecności i świecznik. No, zgadzam się z wami. Jest w miejscu świętym, ale nie podobnie jak stół i świecznik. W rozdziale 30, w wersecie 6, w odniesieniu do tego ołtarza czytamy, że umieścisz go przed zasłoną, która jest nad Arką Świadectwa, przed wiekiem przejednania, który jest ponad świadectwem, gdzie będę się spotykał z Tobą. Jest on więc bardzo blisko zasłony, która wiąże się z Arką Świadectwa. Następnie w rozdziale 40, w wersecie 26 czytamy: następnie Mojżesz ustawił złoty ołtarz w namiocie zgromadzenia przed zasłoną. Ale w wersecie 5 tego rozdziału czytamy następującą rzecz: i ustawisz złoty ołtarz na kadzidło przed Arką Świadectwa. Technicznie, fizycznie rzecz biorąc, stoi on w miejscu świętym, ale głęboko wiąże się on ze świętym świętych, z Arką Świadectwa. Mając takie tło, możemy przeczytać 9 rozdział Listu do Hebrajczyków, wersety 3 i 4. Pod koniec wersetu 3 mowa jest o świętym świętych, werset 4. Posiadało ono złoty ołtarz. Święte świętych posiada złoty ołtarz. Jest bardzo ważny, spory przypis temu poświęcony w liście do Hebrajczyków 9:4. A jego podstawową myślą jest to, że funkcja złotego ołtarza kadzidlanego wiąże się tak naprawdę z Arką Świadectwa, ze świętym świętych. I uprzedzając część konspektu poświęconą doświadczeniu, powiem rzecz następującą. Rozpoczynamy naszą podróż do wnętrza Boga przy ołtarzu na dziedzińcu zewnętrznym, przy ołtarzu całopalenia. Stosujemy wobec siebie Chrystusa, który jest wszystkimi ofiarami. Tam widzimy krew ofiary czyniącej pokój, przelanej, żeby dać nam pokój. Doświadczamy obmycia w obmywalni. Teraz mamy prawo, żeby wejść do świętego do miejsca świętego i karmić się chlebami obecności i doświadczyć światła świecznika. Następnie wchodzimy do świętego świętych, by kontaktować się bezpośrednio z Panem i oglądać Jego chwałę. To tutaj, na wieku zadośćuczynienia, ma On z nami komunię, pokazuje nam kierunek, a potem prowadzi nas, żebyśmy modlili się przy złotym ołtarzu kadzidlanym. Konspekt ten składa się tylko z dwóch głównych części. Musimy otrzymać wizję złotego ołtarza kadzidlanego i musimy doświadczać złotego ołtarza kadzidlanego. Pan wie, że poselstwo to służy całemu ciału Chrystusa. Powinniśmy go słuchać jako członki ciała Chrystusa i przyjmować to, co Duch rzeczywistości nam przydzieli. Z pewnością jest tu coś dla każdego z nas. Ale musimy rozpocząć od otrzymania wizji. Gdzieś, polegam tu na pamięci, w studium życia Księgi Wyjścia Bradley mówi coś takiego: nigdy nie umniejszaj wagi posiadania właściwej wizji czegoś. Taka wizja może zmienić Twoje życie. Proszę więc, nie spieszcie się, żeby przejść już do części poświęconej doświadczeniu. Przynajmniej jeżeli chodzi o zasadę, jeżeli próbujesz uzyskać doświadczenie bez wizji, będziesz miał doświadczenie samego siebie. Prawdziwe doświadczenie to doświadczenie tego, co przedstawia wizja. To dlatego w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale mamy najpierw modlitwę o objawienie. Potem w rozdziale trzecim modlitwę o doświadczenie. Poświęćmy więc trochę czasu tej pierwszej części. To jej dotyczy pierwsze z dwóch brzemion tego poselstwa. Potem przejdziemy do drugiej części i skupimy się na drugim brzemieniu. Skupimy się na tych dwóch rzeczach. A. Ołtarz kadzidlany symbolizuje Chrystusa jako orędownika, który podtrzymuje związek między Bogiem a Jego ludem. Ołtarz kadzidlany przedstawia zatem w formie typu Chrystusa jako tego, który modli się za nas, który się wstawia. Ołtarz kadzidlany stanowi typ osoby Chrystusa. Ołtarz kadzidlany symbolizuje Chrystusa, który się modli, orędowuje. Mocno skupiamy się teraz zatem na osobie. A gdy dojdziemy w konspekcie do części poświęconej życiu modlitewnemu zbiorowego Chrystusa, będziemy mogli zdać sobie sprawę, że stajemy się powiększeniem tej osoby, że teraz zbiorowy Chrystus modli się na ziemi i uwalnia modlitwy Chrystusa wyniesionego na niebiosa. Nasz Bóg czeka na takie modlitwy. Pragnie takich modlitw. Naszym zadaniem podczas tego poselstwa nie jest polecenie innym, żeby się modlili. To niczego nie dokona. Cel tego poselstwa podany jest na jego końcu. Obyśmy mieli serce do nauki. Żebyśmy po prostu byli chętni do nauki. Osobiście i zbiorowo. I żebyśmy byli chętni uzyskać doświadczenia, których potrzebujemy, by stać się osobą, która może modlić się przy złotym ołtarzu kadzidlanym. Myślę, że jest to osiągalny cel. Liczymy na namaszczającego ducha, że wbuduje to w nas. Nie ma sensu podchodzić do mikrofonu i wypowiadać tak zwanego poświęcenia. Poświęcam się temu, że będę się modlił przy złotym ołtarzu kadzidlanym. To nie jest poświęcenie. To obietnica, której nie jesteś w stanie wypełnić. Poświęcenie to pozwalanie Panu, żeby w nas pracował. Jeśli chcesz mieć prawdziwe poświęcenie w tym względzie, możesz powiedzieć: Panie, oddaję Ci siebie i zgadzam się na Twoją pracę we mnie i na mnie w celu uczynienia mnie członka ciała, który może modlić się przy złotym ołtarzu kadzidlanym. Słyszeliśmy już dosyć modlitw, które nie były modlitwami, i poświęceń, które nie były poświęceniem. Poświęcenie to nasza zgoda na pracę Pana nad nami. Wszyscy jesteśmy zatem tutaj tymi, którzy się uczą. Pan wie, to sekret pomiędzy Nim a mną, co poprowadziło do tego poselstwa wygłaszanego przez tego, który także się uczy, nie eksperta, współuczącego się. B. Ołtarz kadzidlany jest miejscem, skąd pobudzane są czynności we wszystkich innych miejscach w przybytku i na dziedzińcu zewnętrznym. Z punktu widzenia doświadczenia zatem, to modlitwa przy ołtarzu kadzidlanym sprawia, że ludzie przychodzą do ołtarza na dziedzińcu zewnętrznym i wierzą w Chrystusa i przyjmują Go jako ofiarę za grzech. To modlitwa przy ołtarzu kadzidlanym pobudza wierzących do tego, że są głodni Pana i pragną być w życiu Kościoła. To modlitwa przy ołtarzu kadzidlanym pobudza wierzących do doświadczania rozdarcia drugiej zasłony i życia w świętym świętych. Modlitwa taka pobudza do wszystkiego. Wstawiennicze życie Chrystusa inspiruje nas do tego, byśmy doświadczali ołtarza, obmywalni, stołu, świecznika i arki. Nawet teraz zatem, gdy mamy o tym społeczność, potrzebujemy, żeby Chrystus wstawiał się za nami wszystkimi i inspirował nas, pobudzał do podążania tą drogą. Teraz dochodzimy do brzemienia i będziemy poruszać się ku jego centrum. Centrum wykonawczym Bożego zarządzania we wszechświecie jest ołtarz kadzidlany w 8 rozdziale Księgi Objawienia. Księga Objawienia, rozdział 8, wersety od 3 do 5, to bardzo ważna część słowa dotycząca tego poselstwa. Tutaj Chrystus objawiony jest jako inny anioł, który dodaje kadzidła do modlitw świętych. Bierze ogień z ołtarza, krzyż, i w ogniu spala kadzidło, które dodaje do modlitw świętych. Kadzidło to, zmartwychwstały i wyniesiony na niebiosa Chrystus, który zaspokaja Boga, sprawia, że modlitwy świętych są skuteczne. Następnie Pan, inny anioł, składa te modlitwy w ofierze Bogu, który siedzi na tronie, gdyż ołtarz kadzidlany stoi przed tronem i natychmiast następuje reakcja ze strony tronu i zaczyna dąć 7 trąb. Gdyby nie było modlitw, do których Chrystus mógłby dodać siebie w postaci kadzidła, tron wciąż by czekał. Tron nie będzie postępował jednostronnie. Zasada modlitwy polega na tym, że Pan chce coś uczynić, ale nie zrobi tego sam. Oznajmia swoją wolę wiernym, poszukującym, otwartym świętym, którzy przyjmują ją do swego wnętrza i czynią z niej swą modlitwę, którą mu zanoszą. Jego pragnienie staje się ich pragnieniem, a Pan wypełnia swoje pragnienie, wypełniając ich pragnienie, które wyraża jego pragnienie. Tego potrzebuje. Są zatem modlitwy, do których Pan może dodać kadzidła. Kadzidło unosi się do Boga. Bóg jest zaspokojony i na ziemi wykonuje się Jego zarządzanie. To zatem czyni ołtarz kadzidlany centrum wykonawczym Bożego zarządzania. Tron podejmuje decyzję, ale decyzje tronu zostają wprowadzone w czyn przez modlitwy składane przy złotym ołtarzu kadzidlanym. Posługując się terminologią użytą przez brata Lee, Boże rządy są niczym Waszyngton. Ołtarz kadzidlany to Biały Dom, prawie jak gabinet owalny. To tam odbywa się wykonanie wszystkiego. I to jest główną odpowiedzialnością Kościoła. Modlić się do Pana. Wzywać Pana. Wołać do Pana w sposób, który wykona to, co tron postanowił zrealizować. Wybiegam trochę w przód. Czyż nie uważacie, że tron posiada wolę i zamiar co do tej niegodziwej rzeczy zwanej państwem islamskim? Czy siedmioro oczu baranka nie unosi się nad całym Bliskim Wschodem? Czy Pan nie jest skłonny? Z pewnością ma zamiar. Ale jego decyzja zostanie wprowadzona w czyn dzięki modlitwom składanym na złotym ołtarzu kadzidlanym. Ujrzymy, gdy przejdziemy do części poświęconej doświadczeniu, że potrzebujemy znaleźć się w sytuacji, gdzie nie będziemy się modlić modlitwami naturalnymi, ale będziemy zanosić tylko takie modlitwy. Nie będzie granic tego, co Pan może dokonać, jeżeli uzyska taką modlitwę w swoim odzyskiwaniu. Nie badamy jedynie doktrynalnego znaczenia świecznika. Bóg ma brzemię. Chce poruszać się bez przeszkód po całej ziemi. Chce uczynić coś niezwykłego w Niemczech, w Europie, w wielu miejscach. O to się modli. I trzeba, by jego modlitwa stała się naszą modlitwą. Wtedy dodaje kadzidła do naszej modlitwy. Nasza modlitwa zostaje przyjęta. Dokonuje się potężna reakcja. Księga Objawienia jest księgą Bożego zarządzania, boskiego wykonawstwa. Księga ta objawia tron Boga i Boże zarządzanie we wszechświecie. W Księdze Objawienia, Księdze Bożego Wykonawstwa, widzimy, że boskie zarządzanie, boskie egzekwowanie przeprowadzane jest zawsze przez ołtarz kadzidlany. W Księdze Objawienia 8:3 ołtarz kadzidlany znajduje się bezpośrednio przed tronem Bożej Władzy. Chrystus jako inny anioł przychodzi i dodaje swego kadzidła do modlitw świętych. Poselstwo 12 dotyczyć będzie kadzidła. Na razie wystarczy, jeżeli powiemy, że jest nim zmartwychwstały i wyniesiony na niebiosa Chrystus, który przynosi Bogu zaspokojenie. Kadzidło to wznosi się następnie do Boga przy tronie zarządzania, a On odpowiada na modlitwy świętych. Kiedy modlitwy świętych wraz z kadzidłem Chrystusa wzniosą się do Boga, Bóg realizuje politykę swoich rządów. Pod koniec niedawnego spotkania modlitewnego w Anaheim ostatecznie mieliśmy udział w pełnym mocy spotkaniu modlitewnym. Ostatecznie, gdy dotarliśmy do ołtarza kadzidlanego, było to coś pełnego mocy. I gdy spotkanie miało się ku końcowi, jeden z członków modlił się: Panie, teraz możesz dodać kadzidło do naszych modlitw. To coś rzeczywistego, to nie teoria. Zasmakowałem tego z moim towarzyszem. Zasmakowałem tego w prawdziwej, autentycznej grupie witalnej. Zasmakowałem tego na niektórych spotkaniach modlitewnych Kościoła. Dotykasz innej sfery, innego wszechświata modlitwy, gdzie głowa i ciało są jedno i realizują Boże zarządzanie poprzez modlitwy wstawiennicze przy złotym ołtarzu kadzidlanym. Czy może istnieć wznioślejsza funkcja nad tę? W efekcie na ziemię spada ogień boskiego sądu. Punkt D kontynuuje to brzemię. Wstawiennicze życie Chrystusa, życie modlitwy, które On prowadzi, stanowi centrum boskiego zarządzania i władzy wykonawczej w Jego zarządzaniu na ziemi. Niektórzy z nas pamiętają wybory prezydenckie w roku 2000. Mówię tu w oderwaniu od polityki. Jeżeli pamiętacie te wybory, uwaga skupiona była na Florydzie. Wciąż nie było rozstrzygnięte, kto zostanie wybrany. Pojawił się pewien wynik, ale druga partia poddała go w wątpliwość, chciała ponownego przeliczenia części głosów. Zwycięska partia chciała ponownego przeliczenia wszystkich głosów. Ostatecznie sprawa oparła się o Sąd Najwyższy. Przez 3 tygodnie Kościół Vanaheim ćwiczył się w modlitwie. Czułem, że decyzja została podjęta na tronie. Teraz musiała dotrzeć na ziemię, ale w powietrzu napotkała opór. Lecz Kościół modlił się, by sprowadzić Bożą wolę z tronu na ziemię. Bóg będzie chciał, żebyśmy się modlili ponownie, w oderwaniu od polityki, o następne wybory, o inne sprawy, o sytuacji na świecie. Prawie 1 milion uchodźców przemieszcza się do Europy. Jakże moglibyśmy to zlekceważyć? Jakże moglibyśmy nie szukać Pana? Co to oznacza w Twojej opatrzności? W jaki sposób powinniśmy odpowiedzieć? Jaki masz zamiar? Jesteśmy z Tobą jedno we wszystkim. 1. Modlitwy ofiarowane Bogu na ołtarzu kadzidlanym pobudzają Go do sprawowania zarządzania. 2. Was obudzi. Modlitwy ofiarowane przy ołtarzu kadzidlanym zarządzają całym wszechświatem. Czy zaczyna w Was to świtać po trochu? Powtarzam, zasada modlitwy polega na tym, że w tym wieku łaski, w tak wielu sprawach, Bóg nie będzie działał sam. Chce, żeby zgodziła się z Nim ziemia, związała to, co związały niebiosa i rozwiązała to, co niebiosa rozwiązały. Zatem modlitwa to nasze przyłączenie się do objawionej woli Bożej, to wejście w modlitwy Pana i uczynienie ich naszymi modlitwami. Wtedy Pan przeprowadzi swoje zarządzanie, odpowiadając na nasze modlitwy, które są wyrazem modlitw Chrystusa, który wstąpił do nieba. To albo wydarzy się w roku 2016, albo nie. Albo nauczymy się w to wchodzić w nadchodzącym roku, albo nie. Ale zanim Pan powróci, uzyska na ziemi zbiorowego Chrystusa, który będzie się w taki sposób modlił. Gdyż modlitwy ofiarowane przy ołtarzu kadzidlanym zarządzają całym wszechświatem. Widzimy tu, jak ołtarz kadzidlany staje się tronem Bożego zarządzania, dzięki któremu Bóg może wykonywać na ziemi swoje wyroki. Przez wzgląd na swoje zarządzanie Bóg potrzebuje naszych modlitw. Czyż nie byłoby to słodkie? Spotykasz Pana przy tronie sędziowskim, a On przypomina Ci wiele rzeczy, o których zapomniałeś. Mówi, Twoje modlitwy pomogły mi przeprowadzić moje zarządzanie. Twoje modlitwy w ukryciu, Twoje modlitwy z witalnym towarzyszem, Twoje modlitwy na grupie witalnej, Twoje modlitwy na spotkaniu w dystrykcie, Twoje modlitwy pomogły mi powrócić. Co za posługa. Nic dziwnego, że brat Nii mówi o modlitewnej posłudze Kościoła. Gdy się modlimy, Pan zarządza. 4. To ważne, abyśmy ujrzeli, że wykonanie Bożego zarządzania dokonuje się dzięki modlitwom ofiarowanym na ołtarzu kadzidlanym. Mamy tutaj równoległą linię w Księdze Objawienia i w Ewangelii Łukasza, którą chciałbym przedstawić pokrótce. Księga Objawienia, rozdział 5, werset 8. Modlitwy świętych to czasze. Kadzidło stanowi zawartość. W rozdziale 6 Modlitwy składane są spod ołtarza, to znaczy spod ziemi, to znaczy przez świętych, którzy są z Panem, szczególnie tych, którzy zostali zabici z powodu Słowa Bożego i modlą się z determinacją, pomści. Jak długo, Panie? Pan daje im białe szaty i mówi, musicie poczekać. Liczba się jeszcze nie dopełniła, więcej zostanie jeszcze zabitych. Potem w rozdziale 8 są modlitwy świętych. Chrystus dodaje kadzidło. Widzimy tu zatem tę linię w Księdze Objawienia, Księdze Zarządzania, linię modlitw, kadzidła i realizacji Bożego Zarządzania. W Ewangelii Łukasza, w rozdziale 18, w wersetach od 1 do 8, znajduje się bardzo ważna przypowieść. I myślę, że niektórzy z nas zostaną pocieszeni i będzie to dla nich zaopatrzeniem, gdy poświęcimy trochę czasu tej przypowieści i odpowiadającemu jej studium życia. Mówi ona o wdowie, która ma przeciwnika, który ją prześladuje. Może się ona uciec jedynie do odwołania się do sędziego, który jest niesprawiedliwy. Jest bezczelny. Mówi, nie liczę się z człowiekiem i Boga się nie boję. Taki po prostu jestem. Nie zależy mi na niej. Nie zależy mi na Bogu. Ale ona wciąż mnie nachodzi. I chociaż nie szanuję człowieka, ani nie boję się Boga, ostatecznie ulegnę jej i wezmę ją w obronę przed jej przeciwnikiem. Potem Pan mówi, słyszycie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia? I mówi dalej, czy Bóg nie pomści? Czy nie weźmie w obronę? Są okresy, kiedy się modlisz, a niebiosa nie odpowiadają. A ty naprawdę się modlisz przy ołtarzu kadzidlanym. Nie jesteś w swoim naturalnym życiu. Położony ci został kres w sprawie, o którą się modlisz. Ale wydaje się, jakby nie było Boga. Tak się wydaje, ale w głębi wiesz, że jest wierny, jest sprawiedliwy, jest prawdziwy, jest żywy. Następnie Pan mówi, czy Pan nie weźmie w obronę swoich wybranych? Tak, szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Taką wiarę. W jaki sposób połączyć te dwie linie ze sobą? Święci w Księdze Objawienia, ci, którzy są w raju, modlą się żarliwie o to, żeby Bóg dowiódł swej słuszności jako Boga, żeby postąpił sprawiedliwie, żeby osądził ziemię, żeby zaprowadził królestwo. Są też ci, którzy żyją na ziemi. I Pan, możemy powiedzieć, ich nie oszczędza. W istocie uznaje ich, składając na nich szczególne brzemię i naciska na nich, żeby się modlili w odpowiedzi na sytuację. Modlili się coraz więcej, aż ich duch, nie ich naturalne życie, ich duch powie, nie możemy dłużej tolerować tej niegodziwej sytuacji, tej bezbożnej sytuacji. Panie, musisz przyjść i dowieść swojej słuszności i objawić siebie. I brat Lee zwraca uwagę w studium życia, że gdy nasza modlitwa w głębi osiągnie taki stan, będzie to znak, że nadchodzi koniec. Jeszcze tego nie osiągnęliśmy, ale w pewnym stopniu zasmakowałem tego, że mój duch został rozdrażniony. W dniu, w którym Sąd Najwyższy ogłosił jako prawo nową definicję małżeństwa. Wieczorem tego dnia nad Białym Domem rozbłysła tęcza świateł. Byłem tym zdegustowany. Silniej zareagowałem na to, niż na samą decyzję sądu. Co to za rząd? Co to za administracja? Panie, musi przyjść Twoje królestwo. Nie przyniesie Panu korzyści, jeżeli będziemy się modlić, powodowani naszymi naturalnymi odczuciami, naszym gniewem, frustracją. Nie możemy tego przejawiać, ale ostatecznie pojawi się brzemię modlitwy zarówno na świętych w raju, jak i na świętych na ziemi, którzy są jedno z Panem przy złotym ołtarzu kadzidlanym i będziemy czuli Jego pragnienie powrotu. Czyż nie macie dość ludzkich rządów? Czyż nie chcielibyście, żeby wielki posąg został roztrzaskany na kawałki, a kamień stał się wielką górą, która wypełni całą ziemię? I żeby objawiło się królestwo? Z pewnością w swym sercu Pan jeszcze bardziej pragnie, żeby Jego oblubienica przygotowała się, żeby Jego ciało zostało zbudowane, żeby objawiło się królestwo. I czym więcej ma świętych, którzy chcą uczyć się modlić z Nim przy złotym ołtarzu kadzidlanym, tym bardziej będzie mógł uwolnić modlitwy i cykl będzie trwał i się pogłębiał. Uwolni więcej modlitwy, my przyjmiemy Jego modlitwę, ofiarujemy modlitwę, On spali kadzidło, niebiosa zareagują, On uwolni modlitwę, my ją wzniesiemy, On doda kadzidła, niebiosa będą działać. Wierzę w to, chcę tego dożyć, chcę w tym być wraz z Wami we wszystkich kościołach. Punkt E pokazuje, w jaki sposób w tym uczestniczymy. Po zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu pojedynczy Chrystus stał się Chrystusem zbiorowym. Dzisiaj zatem przed Bogiem wstawia się nie tylko pojedynczy Chrystus, ale także Chrystus zbiorowy, głowa i ciało. Dzisiaj orędownikiem nie jest jedynie Chrystus, ale Chrystus wraz ze swoim ciałem. Chrystus, głowa, wstawia się w niebiosach, a Kościół, ciało, wstawia się na ziemi. My, członki Chrystusa i części Chrystusa ciała, współpracujemy z Chrystusem w Jego posłudze orędowania i niesiemy Jego orędownictwo w naszych wstawienniczych modlitwach. W 12 rozdziale Dziejów Apostolskich zabity został Jakub. Jan i Jakub przyszli do Pana i prosili, żeby byli po Jego prawicy i lewicy w królestwie. Zapytał, czy możecie pić kielich, który ja piję? Czy możecie zostać ochrzczeni moim chrztem? Odpowiedzieli, możemy. Powiedział, będziecie pić kielich, zostaniecie ochrzczeni, ale nie do mnie należy powiedzenie o tym, o co prosicie. Potem Jakub został zabity, wypił kielich. Brat Jana został zabity. Piotra wtrącono do więzienia. Ale Kościół modlił się żarliwie. I co znamienne, gdy Piotr został uwolniony, udał się do domu siostry. Gdyż wielokrotnie to doświadczone siostry przewodzą w takiej modlitwie. Nie sądzę, żeby wtedy błagały. Nie sądzę, żeby prosiły, błagały. Wiedziały, że nie było Bożą wolą, żeby Piotr został teraz zabity. Pan powiedział do niego słowo w 21 rozdziale Ewangelii Jana o tym, w jaki sposób umrze, gdy będzie starszy. I Kościół zainterweniował. I zobaczmy, w jaki sposób zareagowały niebiosa. Posłany został anioł, obudził Piotra, jego łańcuchy opadły, bramy otworzyły się, potem anioł zniknął. Piotr został uwolniony. Następnego dnia Herod wygłasza mowę. Lud, starając się mu dogodzić, mówi, to głos nie człowieka, lecz Boga. I anioł go uderza. To ilustruje rzeczywistość, o której mówimy. Kościół w Jerozolimie, zwłaszcza w domu Marii, myślę, że byli przy ołtarzu kadzidlanym i modlili się nie jedynie dlatego, że kochali Piotra jako brata i nie mogli pogodzić się z możliwością utraty kolejnego apostoła. Myślę, że modlili się, by wykonać Boże zarządzanie. To nie ten czas i to nie ten sposób. Nie zgadzamy się z tym. Musisz zainterweniować. Jej, oto jedynie malutki wgląd w rzeczywistość posługi modlitewnej zbiorowego Chrystusa. Kończymy tę część punktem F. Jeśli będziemy dobrze rozumieli ołtarz kadzidlany, radykalnie zmieni to nasze życie modlitewne i będziemy się modlić o wykonanie Bożego zamiaru, wypełnienie Bożego zarządzania oraz udzielanie zaopatrującej łaski Bożej. Teraz dokonujemy gruntownego zwrotu i będziemy się uczyć doświadczać tego, co zobaczyliśmy. Musimy doświadczać złotego ołtarza kadzidlanego. Pozwólcie, że zdefiniuję, co rozumiem pod słowem doświadczać, użytym tutaj. To znaczy stać się osobą, która potrafi modlić się modlitwami wstawienniczymi wraz z Chrystusem przy złotym ołtarzu kadzidlanym. To nie jedynie zacząć się modlić. Ujrzymy za niedługo, że często sposób, w jaki się modlimy, stanowi największą przeszkodę. To, że się nie modlimy, stanowi problem. To, że się modlimy, stanowi problem. Zastanawiacie się zatem, co mam robić? Powinienem się modlić czy nie? To nie jest kwestia albo-albo. Ujrzymy, jaka jest odpowiedź. I czuję, że powinienem powiedzieć wam o tym z wyprzedzeniem. Na czym położymy nacisk w czasie, który nam pozostał w tej części konspektu, gdyż brzemię to nie jest czymś błahym. W doświadczeniu to coś bardzo głębokiego i kosztować cię będzie wszystko, co wiąże się z twoją naturalną istotą i naturalnym życiem. To będzie cena. W zamian otrzymasz zmartwychwstałego i wyniesionego na niebiosa Chrystusa w Jego posłudze wstawiennictwa, który cię przesyci, przepoi i wyrazi siebie poprzez ciebie w postaci modlitwy, która wykona Boże zarządzanie na ziemi. Tutaj chciałbym wspomnieć o czymś. Mam pewne odczucia co do tego, ale ćwiczę się, żeby nie popłynąć z moimi odczuciami. Naprawdę nie podoba mi się pewne wyrażenie, które myślę zajeżdża dewocją, religianstwem. Bóg potrzebuje wojowników modlitwy. Czy naruszam jakąś świętość? Odchodzi starsza siostra i ktoś szczerze mówi, była wojownikiem modlitwy, teraz odeszła. Potrzeba nam więcej wojowników modlitwy. Sprawdziłem w posłudze brata Lee po angielsku online. Nie ma takiego słowa. Brat Lee użył go raz w książce Chwalebny Kościół. Sprawdziłem w Google. Jest nawet artykuł po angielsku w Wikipedii. Chcę być wojownikiem modlitwy. Chcę być bohaterem. Pan nie chce wojowników modlitwy. Chce świętych, którzy modlą się z Chrystusem przy złotym ołtarzu kadzidlanym. Terminologia ma znaczenie. Chcę być wojownikiem modlitwy. Poświęcam się, żeby być wojownikiem modlitwy. Okej, to znaczy, że chcesz być bohaterem. Chcesz zdobyć najwyższe odznaczenie wojskowe, a przynajmniej krzyż walecznych. Zastąpmy to czymś następującym. Chcę stać się częścią zbiorowego Chrystusa, który modli się przy złotym ołtarzu kadzidlanym, by przeprowadzić Boże zarządzanie i sprowadzić z powrotem Pana z Królestwem w chwale. Okej, pozbyłem się tego teraz z mojego systemu. Musimy brać udział we wstawienniczym życiu Chrystusa. W tym miejscu chciałbym polecić książkę z małą wskazówką. To książka Lekcje o modlitwie. I wspominam o tym szczególnie w odniesieniu do punktu B. To, jak się modlimy, zależy od tego, jacy jesteśmy. Książka ta opisuje, kim jest człowiek modlitwy, czym jest modlitwa, modlitwa w umyśle, modlitwa w stosunku do duszy, wszystko. To wspaniała książka, jeżeli czytasz ją w zespolonym duchu. Pierwszy raz próbowałem ją przeczytać jakieś 43 lata temu i przyjąłem to bardzo osobiście, więc poddałem się po około 4 rozdziałach. Pomyślałem, daj sobie spokój, nigdy nie będę w stanie się modlić. Potem, kilka lat później, powiedziałem, spróbuję jeszcze raz. Przeczytałem może więcej o 2-3 rozdziały, ale owładnęła mnie ta sama choroba przejmowania wszystkiego osobiście. Potem za trzecim razem powiedziałem, zamierzam zapomnieć o sobie i po prostu przeczytać tę książkę i uzyskać pomoc od naszego brata. Jedna z definicji modlitwy w niej podanych stosownie odnosi się do tego, co tu rozważamy. Modlitwa to człowiek, który współdziała i współpracuje z Bogiem. Pozwala Bogu wyrazić siebie w Jego Bożym pragnieniu przez człowieka i w ten sposób wypełnia Jego zamysł. Modlitwa to człowiek, który współdziała i współpracuje z Bogiem. Pozwala Bogu wyrazić siebie w Jego Bożym pragnieniu przez człowieka i w ten sposób wypełnia Jego zamysł. Zatem modlitwa to ty, który współdziałasz z Bogiem i z Nim współpracujesz. Czyż nie chciałbyś nauczyć się, jak to robić? I pozwalać Bogu wyrażać siebie i swoje pragnienie przez ciebie? Siostry, czy nie chciałybyście tego? Bracia, może po prostu powiedzcie Panu, Panie, jestem gotów pozwolić Ci wyrazić siebie i swoje pragnienie przeze mnie, i w ten sposób wypełnić Twój zamysł. Okej, idziemy dalej. To, jak się modlimy, przedstawia i objawia nas samych, czyli to, kim jesteśmy, czym jesteśmy i gdzie jesteśmy. Co zatem teraz zrobisz, zdając sobie sprawę z tego, że oj, za każdym razem, gdy się modlę, przedstawiam siebie, objawiam swoją osobę, to kim jestem, czym jestem i gdzie jestem? No, możesz podjąć decyzję, że nie będziesz się modlił i ochronisz siebie i oszczędzisz swoje życie duszy. Albo możesz po prostu powiedzieć, Panie, pod obmyciem Twojej krwi chcę nauczyć się modlić, modląc się. Okej, nie zatrzymuj się. Po prostu chciej uczyć się modlić, modląc się. Prawdopodobnie kościoły nie będą prowadziły szkolenia w zbiorowej modlitwie, ale gdybyśmy mieli takie szkolenie, i wiecie, siostry nie przepłakałyby go całego, moglibyśmy wydzielić czas na modlitwę, a niektórzy bracia mogliby przeanalizować tę modlitwę. Wiem, że brzmi to przerażająco, raczej tego nie zrobimy, ale to naprawdę by nam pomogło. To naprawdę by wam pomogło, żebyście w wieku 78 lat nie modlili się tak samo jak w wieku lat 24. Chcielibyśmy osiągnąć jakiś postęp w ciągu 54 lat, czyż nie? Jestem przekonany. Ale na razie zostawmy przeprowadzenie takiego doskonalenia Panu Duchowi. To, czy jesteśmy w Bogu, czy też poza Nim, będzie wynikało z tego, w jaki sposób się modlimy. Teraz muszę przeczytać ciurkiem kolejną część konspektu ze względu na czas i skoncentruję się na drugim brzemieniu. Jeśli mamy wstawiać się z Chrystusem przy ołtarzu kadzidlanym, musimy ujrzeć trzy istotne kwestie. Jeden, kiedy się modlimy, powinniśmy przebywać w przybytku, czyli w Bogu. Ile modlitw zanoszonych jest przez prawdziwych wierzących, którzy jednak nie są w Bogu? Nawet gdy modlimy się na dziedzińcu zewnętrznym, mogą to być prawdziwe modlitwy, ale my nie jesteśmy w Bogu. Przybytek oznacza wcielonego Boga. Złoty ołtarz jest w przybytku. Taka modlitwa ma miejsce we wcielonym Bogu. Musimy uczyć się, jak modlić się w Bogu. Obraz przybytku przedstawia Chrystusa, który jest wcielonym Bogiem. Ponieważ ołtarz kadzidlany usytuowany jest w centrum przybytku, który symbolizuje wcielonego Boga, być przy tym ołtarzu oznacza być we wcielonym Bogu. Kiedykolwiek się modlimy, powinniśmy doświadczalnie być w Bogu, a wówczas będziemy się modlili nie tylko do Boga, lecz także w Bogu. 2. Kiedy zabieramy się do modlitwy, powinniśmy najpierw najeść się dosyta świętego pokarmu, czyli modlić się z Bogiem, który jest w nas zasilającym zasobem. Musimy mieć ucztę z Chrystusa, który jest chlebem obecności. Jeśli mamy przychodzić do ołtarza kadzidlanego, musimy najpierw być w Bogu i mieć Go w sobie, czyli powinniśmy być z Nim jedno i być z Nim zespoleni. 3. Gdy się modlimy, powinniśmy ofiarowywać Bogu kadzidło, czyli modlić się z Chrystusem, który jest kadzidłem. To poselstwo 12. D. Kiedy modlimy się przy ołtarzu kadzidlanym, w naszej modlitwie nie będzie ani obcego ognia, ani obcego kadzidła. Obcy ogień w naszej modlitwie to jakiś motyw w naszym wnętrzu, który jest naturalny i z którym nie rozprawił się krzyż. Często obcy ogień wiąże się z uczuciami. Jesteś naprawdę w swoich uczuciach i płoniesz. Ale jest to obcy ogień i wnosi on śmierć na spotkanie modlitewne. Modlitwa pod wpływem czegoś, co nie ma nic wspólnego z Chrystusem, jest obcym kadzidłem. Teraz dochodzimy do drugiego brzemienia. I proszę was, żebyście przyjęli łaskę, żebym mógł swobodnie podzielić się tym, co mam w sercu na ten temat. Jeśli mamy się modlić w przybytku, przy ołtarzu kadzidlanym, musimy dać się spalić na popiół, zredukować do zera. To nie jakaś duchowa gadka. To faktyczna, doświadczalna rzeczywistość. Jeżeli Chrystus naprawdę jest dla nas wszystkim, wtedy dla siebie jesteśmy niczym. Musimy zdawać sobie sprawę, że tak naprawdę Chrystus i tylko Chrystus w zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu może modlić się w Bogu przy złotym ołtarzu kadzidlanym. Musimy stać się tacy sami jak On w życiu, naturze i funkcji, żeby zbiorowy Chrystus modlił się w Bogu przy złotym ołtarzu kadzidlanym. Ołtarz na ofiary całopalne i złoty ołtarz kadzidlany łączy krew, a także ogień. Krew, którą przelewano na ołtarzu zewnętrznym, dostarczano do rogów w złotym ołtarzu. Ogień z ołtarza całopaleń to ogień, który spala kadzidło. Ogień, który płonie na ołtarzu zewnętrznym, redukuje ofiarę całopalną do popiołu, do zera. Tylko ci, którzy w doświadczeniu zostali zredukowani do zera, mogą modlić się przy złotym ołtarzu kadzidlanym. Nie rozmyślajmy teraz nad tym. Przeczytajmy dalszą część. Być w przybytku to być w Bogu. Żeby jednak znaleźć się w Nim, musimy stać się niczym. Jeśli spali się nas na popiół, nie będziemy już naturalni. Widzicie, tak wiele modlitw, nawet na spotkaniach modlitewnych, jest naturalnych. Gdyby siostra zatrzymała się po dwóch zdaniach, jej modlitwa byłaby duchowa. Teraz jej naturalne życie, do którego jest przyzwyczajona, przejmuje stery i schodzi z kursu, i modlitwa staje się naturalną. Naturalną. A Pan nie przyjmie naturalnej modlitwy przy złotym ołtarzu kadzidlanym. Nie powinniśmy sądzić, że wszystko, co wypowiadamy w formie modlitwy, jest modlitwą i że wszystko, co mówimy w modlitwie, Bóg przyjmie. Musi to być modlitwa, do której Chrystus, który wstąpił na niebiosa, może dodać siebie w postaci kadzidła. Zatem zostać spalonym na popiół to nie być już naturalnym. Teraz, o czym tu mówimy? Mówimy tu o tym, że nasze postępowanie, widzenie i cnota są tożsame z naszą naturalną istotą, która stoi w przeciwieństwie do Chrystusa, Bożego świadectwa. Wszyscy postępujemy naturalnie. Mamy naturalne widzenie, naturalną cnotę, tożsame z naszą naturalną istotą. Panie, okaż mi miłosierdzie. Minęło już kilka lat. Może mogę poruszyć ten temat delikatnie. Niektóre z modlitw na liście rozdawanej kilka lat temu należą do sfery etyki. Należały do sfery etyki. Nie należą do sfery Bożej ekonomii. Czy myślicie, że w tej chwili wyniesiony na niebiosa Chrystus modli się o to, żebyście cieszyli się szczęśliwym życiem małżeńskim? To ma na sercu? Czy myślicie, że wyniesiony na niebiosa Chrystus modli się o moralne przebudzenie w Stanach Zjednoczonych? W ciągu ostatnich 7 lat ten kraj upadał szybciej niż kiedykolwiek wcześniej w przeciągu całego mojego życia. To niewiarygodne. Możemy mieć etyczne spojrzenie na coś, moralne spojrzenie, w cudzysłowie duchowe spojrzenie, osobiste, subiektywne i naszą własną cnotę, nasze własne postępowanie, naszą naturalną istotę. Wszystko to jest tożsame temu, co naturalne. A taka naturalna osoba nie może się tu modlić. Nie może. To niemożliwe. Nawet jeżeli myślisz, że możesz, to nie ma to żadnego znaczenia. To dlatego ci, którzy chcą uczyć się być jedno z Chrystusem, by się tu modlić, muszą zdać sobie sprawę. Modlisz się: Panie, chcę się nauczyć wstawiać wraz z Tobą przy złotym ołtarzu kadzidlanym. Po czym możesz być wstrząśnięty, kiedy Pan zaczyna dotykać Twoją naturalną istotę w sposób niespotykany, nieoczekiwany. Zastanawiasz się, jaki to ma związek. Nie modliłem się o to. Nie podoba mi się to. Pan powie wtedy: odpowiadam na Twoje modlitwy. Twoja modlitwa musi być w zmartwychwstaniu, musi być we wniebowstąpieniu, musi być samym Chrystusem. Potrzebuję świętych, którzy mają taką wizję Chrystusa, który jest orędownikiem, przeprowadzającym Boże zarządzanie. Mają takie spojrzenie na złoty ołtarz kadzidlany i jego potencjalny skutek, że chętnie, z rozwagą, z miłością oddają siebie Panu. Panie, chcę Ci służyć w ten sposób. W mojej modlitwie nie chcę być powierzchowny, nie chcę być religijny, nie chcę być naturalny. Okej, wszyscy jesteśmy tacy sami. Jestem taki sam jak wy. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Tak jak wszyscy jesteśmy grzesznikami, którzy potrzebują przebaczenia i odkupienia, tak i wszyscy jesteśmy wrogami, potrzebujemy pojednania. Wszyscy jesteśmy naturalni i potrzebujemy przebudowania. Ale nie będę wierny wobec Pana, nie będę wierny wobec was, jeżeli wyjdziecie z tego spotkania jedynie podekscytowani. Jej, wspaniałe, ujrzałem złoty ołtarz kadzidlany i możemy się w taki sposób modlić. Wtedy za rok, za 5 lat, za 10 lat, za 20 lat wciąż nie będzie nikogo, kto będzie się modlił w ten sposób, albo bardzo niewielka liczba. Pan potrzebuje modlitw składanych przy złotym ołtarzu kadzidlanym. Potrzebuje tego, tego pragnie. Żałuję jedynie, że nie usłyszałem o tym. Kiedy miałem lekko ponad 20 lat w innego rodzaju szkole. Wy możecie o tym usłyszeć, gdy macie po 20 kilka lat na tym szkoleniu i możemy po prostu oddać siebie Panu w tym celu. Jeśli mamy się modlić przy ołtarzu kadzidlanym, trzeba nas pozbawić naturalnego postępowania, naturalnego widzenia i naturalnej cnoty. Zatem, gdy modlisz się o jakąkolwiek sprawę, czy osobę, czy sytuację, w przypadku modlitwy, o której mówimy, tobie najpierw musi zostać położony kres. Modlisz się o kogoś ze swojej rodziny, modlisz się o swojego syna, modlisz się o swoją córkę, modlisz się o coś. Będąc człowiekiem, masz naturalne spojrzenie, masz naturalne uczucie, które powstrzymuje taką modlitwę. Ale jeżeli chcesz, żeby został ci położony kres, chcesz zostać zredukowany do popiołu w tej kwestii, modlitwa popłynie. Orędujący Chrystus powstanie w twoim wnętrzu. Nawrócisz się. Nie z tego, że się nie modliłeś, ale z tego, że się modliłeś. Nawrócisz się z myślenia, że byłeś bohaterem, modląc się o to tak długo. Z myślenia, że jesteś niczym wdowa w 18 rozdziale Ewangelii Łukasza. Będziesz się nawracał i nawracał, ale czym więcej będziesz to robił, tym bardziej uzyskasz zachęty, ponieważ wreszcie zostałeś uwolniony w tej kwestii od związania przez naturalny pierwiastek. Teraz możesz być jedno z orędującym Chrystusem. Modlisz się o tę samą osobę, modlisz się o tę samą sprawę, modlisz się o tę samą sytuację, ale teraz modlisz się, będąc członkiem zbiorowego wstawiającego się Chrystusa. Wiążesz tę kwestię z Bożym działaniem we wszechświecie, a Pan dodaje kadzidło do twoich modlitw i tron reaguje. Cudowne. Jeśli mamy się modlić przy ołtarzu kadzidlanym, Chrystus musi być dla nas zasobem życia do właściwego postępowania, światłem, które pozwala prawdziwie widzieć i cnotą, która w postaci miłej woni unosi się do Boga. Kiedy modlimy się przy ołtarzu kadzidlanym, bardzo trudno jest nam zajmować się sobą. Nasze ja nie angażuje się w modlitwy składane przy ołtarzu kadzidlanym, ponieważ aby się przy nim modlić, musimy najpierw stać się popiołem. Jak dobrze jest móc być na spotkaniu modlitewnym i zapomnieć o sobie, o swojej sytuacji, swoich problemach, swoim zdrowiu, swoim tym czy tamtym. Jakby to przestało istnieć. Jedyne, na czym ci zależy, to wspaniały, wszechzawierający Chrystus w swojej posłudze wstawiennictwa i to, że jesteś żywym, witalnym członkiem ciała Chrystusa, jedno z Nim, by to coś zrealizować, żeby Bóg mógł wypełnić swój zamysł w tym wieku. Czy nie możemy mieć przynajmniej godziny tygodniowo, gdy jesteśmy całkowicie poza sobą i w innej sferze, przy złotym ołtarzu kadzidlanym? Panie, niech tak się stanie. Przy ołtarzu kadzidlanym modlimy się o Bożą ekonomię, Boże udzielanie, Jego poruszanie się i o Jego odzyskiwanie. Pozwólcie, że zakończę bardzo prosto. Dawałem to do zrozumienia, nawet to sygnalizowałem. Co mamy teraz zrobić? Naprawdę nie wiem. Ale myślę, że możemy obrać taką postawę. Chcę się uczyć. Chcę to zobaczyć. Chcę tego doświadczyć. Chcę tym być. Proszę więc, pomódlmy się, nie więcej niż minutę, z osobą obok. Potem brat Bob pokieruje nami co do pozostałych 13 minut. Ok? Amen.